Buongiorno albo buonasera, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. Witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Radio Merito. Mam nadzieję, że tęskniliście za nami, bo my tęskniliśmy bardzo. Wracamy z pompą, wracamy z przytupem. Mamy nadzieję, że uda nam się ten projekt rozwinąć i tę kontynuację przeprowadzić tak, jak nam na tym zależy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy witam. A dziś są ze mną moi redakcyjni koledzy. Ja nazywam się Kuba Glibowski, a towarzyszą mi panowie Marcin Ziółkowski. Cześć Marcin.
Witam serdecznie.
No i tutaj fanfary, nowy członek naszej redakcji. Również członek redakcji Intermediolan.com, czyli Michał Salamucha. Witamy Cię, Michał, bardzo serdecznie. Chociaż już oficjalne powitanie w naszych szeregach miałeś. Wiemy, że bardzo huczne, cieszymy się z tego. Także witamy Cię, Michał, bardzo serdecznie.
Witam, cześć.
No i Michał, tutaj też przedstawię Wam, że Michał debiutował u nas bardzo ambitnym i bardzo ciekawym tekstem o włoskiej ekipie Suditrolu. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to oczywiście odsyłamy na nasz portal calciomerito.pl. No i tutaj pojedziemy trochę prywatą, Michał, na początku, zanim jeszcze powiemy naszym słuchaczom o tym, jaki temat dzisiaj bierzemy na warsztat. No to powiedz nam, Michał, trochę, jak się czujesz w redakcji, jak pierwsze dni, jaka atmosfera, co Ci się podoba, co Ci się może nie podoba.
Atmosfera jest bardzo super. Trafiłem do grupy z samymi calciofreakami, więc no, czuję się tutaj jak u siebie w domu. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem dołączyć do tej redakcji. Z Jankiem znałem się wcześniej jeszcze przed dołączeniem do redakcji. On mnie tutaj wciągnął, można powiedzieć, więc no, jestem wdzięczny mu za to, że mnie tutaj wciągnął i tak jak mówię, jestem zadowolony, że mogę tu być.
Świetna sprawa, my też się bardzo cieszymy, że jesteś. A teraz przechodząc już do meritum, nomen omen, tego, o czym dzisiaj będziemy Wam opowiadać i przedstawiając Wam temat, o którym Wam dzisiaj opowiemy, czyli Roberto Baggio. Roberto Baggio, który w piątek, lada dzień, będzie obchodził swoje 55. urodziny. Między innymi też dlatego to właśnie o nim dzisiaj porozmawiamy i o nim dzisiaj powiemy. O Baggio, czyli chyba wciąż pomimo upływu czasu najbardziej pamiętanym, legendarnym włoskim piłkarzu, który zapisał się w historii nie tylko poprzez gole, poprzez trofea, poprzez asysty, ale również poprzez swoją historię, taką czysto ludzką historię, wzruszającą, piękną, czasami też bolesną. I o tej historii Roberto Baggio chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć. I na początek może porozmawiamy sobie o tym, kim Roberto Baggio był dla nas. Kim był osobiście, jak go pamiętamy, z czym nam się kojarzy, co nam przychodzi na myśl pierwsze, kiedy myślimy o Roberto Baggio. Ja pozwolę sobie, panowie, zacząć i powiem Wam szczerze, że moje pierwsze wspomnienie z Baggio wiąże się oczywiście z Mistrzostwami Świata z 1994 roku, których niestety nie pamiętam, których niestety nie widziałem, bo mnie jeszcze wtedy nie było na świecie, ale to jest wspomnienie, które przekazał mi mój tata, również sympatyk włoskiego futbolu, o Baggio, o mimice Baggio, o jego postawie po przestrzelonym rzucie karnym w finale mundialu z Brazylią. O jego zwieszonej głowie, o jego smutku, o tym, że właśnie sam mój tata płakał, który bardzo wówczas kibicował Italii i chciał, żeby wygrała. I gdzieś od tamtej pory, od tamtych właśnie rozmów o tych zamierzchłych czasach już, o mundialu z 1994 roku, gdzieś ten obraz Roberto Baggio w mojej głowie zaczął się kreować. A jak to było u Was? Jak to było na przykład u Ciebie, Marcin?
Powiem szczerze, że wręcz oczywistą sprawą jest to, że nie możemy pamiętać popisów Roberto Baggio. Roberto kończył karierę w 2004 roku, gdy ja miałem 5 lat, a pierwsze wspomnienie z Roberto Baggio to nie jest oczywiste wspomnienie, bo z reguły większość ludzi głównie kojarzy go z powodu pudła w finale Mundialu 9-4. A ja z kolei pierwszą chwilę z Roberto Baggio miałem, jeśli chodzi o kiedyś taki cykl Piłka na okrągło, płyty dodawane do Rzeczpospolitej. I tam było nagranie o piłkarzach po prostu takich najlepszych w historii futbolu. Był tam właśnie Roberto Baggio. I pierwszy obraz, który z nim pamiętam, to jego fenomenalna bramka na Mundialu w 90 roku z Czechosłowacją. Była to jego pierwsza bramka strzelona na wielkich turniejach. Miał on wtedy 23 lata. Był to dla niego bardzo trudny rok, jak się już później dowiedziałem. I zagrał na Mundialu, którym Włosi zajęli finalnie trzecie miejsce. Mundial, który był pełen fantastycznych historii. I to jest właśnie pierwszy obraz, pierwsze wspomnienie z Roberto Baggio, jakie mam, jeśli chodzi o moje życie.
Okej, okay, czyli tutaj u mnie ten przestrzelony rzut karny. U ciebie, Marcin, ta słynna płyta. Tak, no myślę, że wszyscy te płyty pamiętamy. A jak było u ciebie, Michał?
No ja oczywiście też nie mam jak pamiętać Roberto Baggio z boiska, tak, bo oczywiście jak on grał, to jeszcze mi albo na świecie nie było, albo po prostu się nie interesowałem piłką, bo byłem bardzo młodym, małym chłopcem, tak? Ale jeśli chodzi o Baggio, to najbardziej... Ja w ogóle jestem fanem wychodzenia tak poza ramy boiska, tak? Chciałbym patrzeć na Roberto Baggio jako na człowieka, tak? Chodzi mi o to, że dla mnie to jest człowiek niesamowicie niezłomny i ambitny, ponieważ w 85 roku doznał bardzo poważnej kontuzji pierwszej, 220 szwów na kolanie, zerwane więzadło. I jego cierpienia, tak? Jego cierpienia to były męki Tantala po prostu, dosłownie. Mówił do swojej matki, że jeżeli go kocha, to niech go zabije. On po prostu, chodzi o to, że on był uczulony na środki przeciwzapalne i nie mógł po prostu ich przyjmować. Dlatego wszystkie te męki spowodowane właśnie urazem więzadeł krzyżowych przeżywał. To był niesamowity ból i on po tym cierpieniach, po tym bólu, gdzie tak naprawdę lekarze mówili, że on zakończy karierę, że to nie ma sensu, bo wtedy też jeszcze inaczej w ogóle lekarze do tego podchodzili. Wtedy nie było to tak bardzo rozwinięte, jak jest teraz, gdzie po więzadłach krzyżowych po prostu piłkarz ma parę miesięcy przerwy z głowy, ale w większości przypadków jednak wracają do tej gry. Wtedy tak nie było. Wtedy więzadła krzyżowe to był tak naprawdę ryzyk na karierę postawiony. Ale u Baggio właśnie było inaczej. On zagryzł zęby i pomimo właśnie tych przeciwności losu, tych kontuzji, tych cierpień, on wstał na nogi, dosłownie wstał na nogi, tak? I pokazał światu, że potrafi grać w piłkę, osiągnął bardzo wiele. A z jakiego klubu najbardziej go kojarzę? No to ja powiem, że będzie to Brescia, tak? Pomimo wszystkich jego lat spędzonych w Juventusie, w Fiorentinie, czy różnych występach na mundialach, tak? W 90 roku, 94, 98, to jednak najbardziej pamiętam go z Bresci. Mi się tak właśnie najbardziej... Jeżeli myślę o Baggio, to mam go właśnie przed sobą w koszulce Bresci. No i oczywiście pamiętne derby, tak? Z Carlo Mazzone, czyli famo treve vado sotto curva.
Tak jest, no tutaj ten moment na pewno wszyscy pamiętamy i też tę wyjątkową relację, jaką miał Carlo Mazzone i jak odbudował tak naprawdę na nowo dla Bresci Roberto Baggio, ale o tym jeszcze troszeczkę powiemy sobie później. Ty, Michał, już wspomniałeś o tej po prostu masakrycznej, przerażającej kontuzji, której Roberto Baggio doznał w wieku 18 lat. I to wydarzyło się jeszcze w barwach Vicenzy, Lanerosy Vicenzy wówczas. I teraz o tym chciałbym porozmawiać z wami. To znaczy o piłkarskich korzeniach Roberto Baggio. Skąd tak naprawdę się wziął? Kiedy zaczął grać? Jak to wszystko się odbywało, jak też to wyglądało od strony osobistej wówczas, kiedy był jeszcze młodym chłopakiem, jakie miał wsparcie ze strony rodziny, bo Roberto Baggio przyszedł na świat w Caldonio, czyli w miasteczku znajdującym się w Wenecji Euganejskiej, w prowincji właśnie Vicenza. Zaczynał grać w lokalnym klubie, no ale później oczywiście ta Vicenza, która była największym klubem w tej prowincji, w tym regionie, w prowincji w zasadzie, musiała prędzej czy później przejąć taki talent, niewątpliwy talent, jakim wykazywał się Roberto Baggio. No i co ciekawe, te testy do Vicenzy Roberto trwały 15 minut, no bo nie trzeba było specjalnego piłkarskiego eksperta, skauta, wytrawnych piłkarskich oczu, które wyszukują talenty, żeby stwierdzić, że Roberto Baggio to jest przypadek jeden na milion. Że taki piłkarz nie trafia się na co dzień i okazji do ściągnięcia takiego piłkarza i do posiadania go w swojej drużynie na pewno nie wolno przegapić. No i właśnie jak to wyglądało od strony gry w Vicenzy, chociaż tam dużo tego nie było, jeśli chodzi o grę w seniorach, bo zaraz był podpisany kontrakt z Fiorentiną. I może bardziej skupmy się na tym, jak to wyglądało u Roberto właśnie w drużynach juniorskich, bo statystyki z tamtego okresu mówią, że w juniorach, w drużynach młodzieżowych Vicenzy Roberto Baggio w 120 spotkaniach strzelił 110 goli. No, był absolutnie wyróżniającą się postacią. Nikt nie miał do niego podjazdu, jak teraz kolokwialnie mówimy. Chociaż wielu chciało i wielu gdzieś upatrywało w tym Baggio nawet nie tyle takiego wzoru do naśladowania, co kogoś, kogo trzeba prześcignąć. Nie chcę powiedzieć wroga, ale jednak była pewna zazdrość tych pozostałych zawodników, młodych zawodników, którzy również marzyli o wielkiej karierze. No i właśnie, panowie, czy wy może macie jakieś historie, jakieś skojarzenia, jakieś ciekawostki związane z tymi początkami w Caldonio, w Vicenzy, Roberto Baggio? Michał, może tym razem zacznę od ciebie.
No to tak jak wspomniałeś, Roberto Baggio tak naprawdę od samego początku zaczął pokazywać swój niesamowity talent. No, w drużynach juniorskich po prostu, mówiąc w cudzysłowie, mordował przeciwników, tak? No, statystyki 120 meczów i 110 goli są naprawdę przepotężne, że tak powiem. I widać było od samego początku, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to czeka go wielka kariera. No i ostatecznie moim zdaniem tak się oczywiście stało. No, Baggio wiele osiągnął i Vicenzy później grał też w drużynach seniorskich oczywiście. Vicenzy też się dobrze pokazywał w tym swoim pierwszym profesjonalnym klubie. I dzięki temu też zapracował tymi dobrymi występami Vicenzy zapracował sobie na transfer do Fiorentiny. Także, ale też właśnie jeśli chodzi o Vicenzy, to od razu już wtedy pokazała się jego kruchość taka fizyczna, tak, jeśli chodzi o jego kontuzję, bo właśnie jeszcze będąc piłkarzem Vicenzy, tuż po podpisaniu kontraktu z Fiorentiną doznał właśnie pierwszego zerwania więzadeł krzyżowych, o którym wspominałem.
Tak, a tak naprawdę to była druga już operacja Roberto Baggio, tylko że pierwsza, ta naprawdę pierwsza, premierowa, że tak powiem, jego kontuzja miała miejsce jeszcze wcześniej, chociaż nie była ona tak groźna i ta operacja też nie była aż tak poważna, bo ten uraz nie był aż tak rozległy jak w przypadku tej kontuzji z 1985 roku, o której Michał wspomniałeś. Bo tam było uszkodzone w 85 więzadło przednie, więzadło poboczne, torebka i łąkotka, czyli jego kolano było praktycznie zdewastowane. Dobra, a ty, Marcin, jak wspominasz ten okres, te początki kariery Roberto Baggio?
Mhm. No warto zaznaczyć, że Vicenza grała za czasów Roberto w trzeciej lidze, Fiorentina, do której wkrótce przeszedł, bo po 4 latach gry w Vicenzy była dość bogatym zespołem, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Dopiero co grał tam doktor Sokrates, który był jednym z magów tamtych czasów piłki nożnej. I naprawdę, Roberto Baggio, mając 47 spotkań, 16 bramek w seniorach Vicenzy, która dzisiaj okupuje dół tabeli Serie B, gdzie gra brat Romelu Lukaku, gdzie gra Łukasz Teodorczyk, więc jest to w jakiejś cząstce bliska nam w tej chwili drużyna, to jednak pokazał ogromny talent, no bo średnia bramek wychodzi około gol co 3 mecze. W juniorach był praktycznie gol na mecz, więc myślę, że udowodnił tam swój wielki talent, jakby nie patrzeć. No i zapracował na fantastyczny ruch, jakim był transfer do Fiorentiny, chociaż dobrze wiemy, że tak naprawdę już w tej Vicenzy ta kariera mogła się na dobre zakończyć, bo tak jak mówił Baggio, nie chciał być jak Władysław Żmuda, któremu kontuzje zniszczyły karierę. Na Roberto się nie poddał. Jest, mógłbym nawet się pokusić o stwierdzenie, że był to swego rodzaju piłkarski męczennik, bo myślę, że to jest jedna z tych karier, która została no, dość przeraźliwie zniszczona przez kontuzję. To nawet, już nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział, czy Arrigo Sacchi, czy ktoś inny, że gdyby nie urazy, to Baggio byłby najlepszym piłkarzem w historii futbolu i myślę, że nie ma w tym grama przesady, bo naprawdę, mając świadomość tego, że w 1985 roku, mając kontuzję, musiał pauzować rok, czyli to jakby pokazuje, jak poważna była to kontuzja. Mówiło się, że gra tak naprawdę z jedną i połową drugiej nogi przez resztę kariery, więc to powinno nam udowodnić, jakim on był geniuszem, jakim on był magiem futbolu w tamtych czasach. W czasach, gdy catenaccio było jeszcze powszechne, gdy to był początek czasu napastników w lidze włoskiej, gdzie przebijał się on, gdzie przebijał się Van Basten. Krótko był też taki piłkarz jak Pietro Paolo Virdis, który był królem strzelców choćby w Milanie. I naprawdę były to czasy, gdy napastnicy przebijali się, nazwijmy, do tego mainstreamu i on był jednym z tych protoplastów takiej nowoczesnej, ofensywnej gry, która była pełna magii i polotu.
Ja tylko wejdę jeszcze słowo na chwilę a propos tych kontuzji. Baggio powiedział po tych urazach, że on przez pewien czas po prostu biegał tylko prosto przed siebie, bo bał się skręcać na boisku, bo myślał, że to będzie jego ostatni skręt na boisku w życiu, bo kolano po prostu pęknie całkowicie.
Tak, no słuchajcie, my w tym momencie możemy tylko domniemywać i tylko gdybać, jak by to wszystko wyglądało, gdyby nie te kontuzje Roberto Baggio. Albo może nawet nie tyle kontuzje, tylko ta pierwsza kontuzja, bo ta najpoważniejsza, ona miała największy wpływ na to, co się działo później. Takie coś też zawsze w psychice piłkarza zostaje, taki uraz. On wie, że ta noga jest osłabiona, ta noga jest narażona. To na pewno przez całą karierę Roberto Baggio towarzyszyło. I to, ile wycisnął ze swojej kariery, przy takiej kontuzji, przy tylu pauzach, przy różnych innych drobnych urazach, również związanych z kolanem, to naprawdę należy mu się za to ogromny szacunek, bo niesamowita kariera. Tak jak powiedział Marcin, tak jak powiedziałeś ty, Michał, a uściślając to tak naprawdę po tej kontuzji właśnie z maja 1985 roku, Roberto Baggio pauzował dokładnie ten pełny okres pauzy łączny, wynosił 501 dni, to jest grubo ponad rok, więc to naprawdę w wieku 18 lat piłkarza wkraczającego do wielkiego seniorskiego futbolu, piłkarza, który dwa dni przed odniesieniem tej kontuzji podpisał kontrakt z Fiorentiną i wchodził tak naprawdę do pierwszej ligi włoskiej, do Serie A i tak jak powiedziałem już do tego wielkiego futbolu, no to ogromny cios i potem takie zmartwychwstanie, także naprawdę niesamowita sprawa.
Można, jeśli mogę wejść słowo, Kuba, to sam mówisz 501 dni, mówiło się, że właśnie, że to miał pauzować rok, a praktycznie to jest tak, jakby pauzował półtora roku, bo 501 dni to jest ogrom czasu i można powiedzieć, że aktualnie w piłce nożnej kimś, to ma dość podobny, można powiedzieć, przebieg kariery, jest Nicolo Zaniolo, chociaż to wiadomo, ktoś może stwierdzić, że na wyrost, bo co póki co osiągnął Zaniolo. Prawdę mówiąc, to obaj, gdy zaczynali, wydaje mi się, że byli bardzo podobnymi do siebie talentami i obaj też już na wczesnym etapie kariery, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, Zaniolo ma chyba w tym roku 23 lata, więc Zaniolo w tym wieku już jest po dwóch kontuzjach więzadeł, co pokazuje, że naprawdę nawet teraz jest ciężko zrobić karierę, jakby mając za sobą tak poważne kontuzje.
Tak, oczywiście, że tak. No tutaj z perspektywy czasu będziemy w stanie lepiej ocenić i być może zostawić ze sobą faktycznie przypadki Zaniolo i Roberto Baggio, ale to jest na pewno bardzo ciekawe spostrzeżenie, Marcin. A skoro jesteśmy jeszcze w w tych początkach kariery Roberto Baggio i w jego korzeniach, to powiedzmy taką ciekawostkę, że Roberto, czyli imię, jakie dostał Baggio od swoich rodziców, dostał na cześć legendy włoskiego futbolu, byłego znakomitego napastnika Roberto Boniseni, legendy Interu Mediolan, ale też byłego piłkarza Juventusu. Więc możemy tak przewrotnie powiedzieć, że skoro imię po tak zacnej postaci, no to jak inaczej mogło się to potoczyć niż zrobieniem takiej kariery, jaką zrobił Baggio. A teraz właśnie chciałbym z nami porozmawiać, panowie, o takiej niezwykłej moim zdaniem symbolice jego kariery, czyli przewrotności, upadkach, potem wstawaniu po tych upadkach, różnych ciekawych przypadkach, zawiłościach, które zachodziły w tej karierze Roberto Baggio, związanych przede wszystkim z jego karierą wojskową, ale również z życiem osobistym, z życiem prywatnym. No bo jak tutaj nie mówić o przewrotności kariery Roberto Baggio i o takiej wyjątkowej symbolice, jeżeli w meczu Vicenza Rimini, o którym już wspominaliśmy tutaj, meczu, w którym Baggio doznał tej feralnej kontuzji, trenerem Rimini był niejaki wówczas szerzej nieznany Arrigo Sacchi, z którym Roberto Baggio spotyka się później w kadrze Włoch, w reprezentacji Włoch, i z którym jedzie na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych w 1994 roku i z którym ma taką frapującą, ale trudną relację. Jak tutaj też nie powiedzieć o symbolice kariery Roberto Baggio, skoro pierwszego gola w Serie A dla Fiorentiny strzela w meczu z Napoli z rzutu wolnego, grając przeciwko Diego Maradonie. Wówczas mieliśmy takie starcie, grając przeciwko Diego Maradonie i Napoli, które wtedy było u szczytu swojej siły i sięgnęło po Scudetto.
Więc jak... Twoje pierwsze w dodatku.
Tak, swoje pierwsze w historii, więc jak tutaj nie mówić o symbolice kariery Roberto Baggio, skoro działy się takie rzeczy, tak jak chociażby z tym Maradoną, gdzie tak naprawdę spotykała się teraźniejszość, wówczas Maradona, bóg futbolu, genialny piłkarz, z przyszłością, z Roberto Baggio, który gdzieś w świadomości Włochów potem takim Maradoną się stał. Więc ta jego symbolika, jego kariery jest naprawdę ogromna. I właśnie jak wy to, panowie, widzicie? Czy również odbieracie to w ten sposób, że to się niesamowicie zazębiało i pewne wydarzenia potem przywoływały inne wydarzenia, gdzieś ze sobą współgrały, gdzieś coś, co się wydarzyło w przeszłości, później miało jakieś swoje odzwierciedlenie czy efekt w przyszłości. Czy ty też to zauważasz, Marcin?
Tak, moim zdaniem przede wszystkim takie cechy jak magia, jak wiara, spokój, to były takie cechy, które niosły tę karierę. No bo magia, tak jak mówisz, to magiczne chwile przeżywał w swojej karierze. Ten gol z Czechosłowacją, ten przestrzelony karny, jakby nie patrzeć, też jest to chyba najbardziej znane pudło w historii futbolu z rzutu karnego. Ciężko jest mi w tej chwili sobie przypomnieć jakiś rzut karny, o którym tak długo by się mówiło, a nie zostałby trafiony. No też ta wiara i spokój, którą zapewnił mu buddyzm, przez to, że modlił się 2 godziny dziennie, przez to, że w późniejszych etapach kariery on tak naprawdę większość tygodnia odpoczywał, żeby być w pełni sił na mecz, żeby dać z siebie wszystko. No, ta kariera była naznaczona tymi kontuzjami. Też warto wspomnieć o sezonie 88-89, gdzie do Fiorentiny trafił Stefano Borgonovo, który odmienił karierę Baggio. Sezon, który spowodował, że tak naprawdę Baggio trafi do Juventusu oczywiście, bo sezon, w którym Borgonowo trafił do Fiorentiny, był sezonem, gdzie trenować ich zaczął Bruno Giorgi, trener z Vicenzy, Roberto, więc wylosował los na loterii. No i dwa sezony tak naprawdę ostatnie we Florencji, gdzie w lidze strzelił 15 i 17 bramek, co było bardzo dobrym wynikiem, wręcz świetnym, jak na specyfikę ligi w tamtych czasach, pozwoliło mu na transfer do Juventusu, który został tak naprawdę wymuszony przez hrabiego Pontello, który bardzo chciał, żeby właśnie do Juve on trafił. Można powiedzieć, trochę taka symbolika podobna do tego, co mamy obecnie, czyli Vlahović, który przeszedł z Fiorentiny do Juventusu. Też obu się nie podobało. Nie podobało się to kibicom, chociaż to na przykład w obecnych czasach to zwalało się na agenta piłkarza. Wtedy też zwalono co nieco na Antonio Caliendo, tak zwanego Minorajole tamtych czasów, bo Caliendo chciał zarobić, a Pontello, mimo że Baggio tak naprawdę już w listopadzie 1989 roku marzył o tym, żeby trafić do Milanu, powiedział to Berlusconiemu prywatnie, to jednak się okazało, że podpisał kontrakt z Juventusem, a kontrakt z Milanem podpisał niecałe 8 lat później i mimo wszystko do Rossoneri dołączył. W każdym razie ta kariera była naznaczona ogromną liczbą kontuzji, ogromną liczbą bólu, ale też wiary, spokoju i magii, bo jakby nie patrzeć, to, że Roberto grał przez 23 lata w piłkę nożną po takich kontuzjach, to pokazuje też jego mentalną siłę, bo myślę, że wielu poddałoby się po takich urazach, a on pokazał nie dość, że swój geniusz, tak jak wcześniej powiedziałem, używając jednej nogi i połowy drugiej, co nie każdy miałby w ogóle chęć wejść na boisko, mając takie, nazwijmy to, ograniczenia, a on zrobił naprawdę wiele dla piłki, wygrał wiele i stał się bogiem dla wielu Włochów.
No tutaj powiedziałeś, Marcin, również o Fiorentinie i o tym jego okresie we Florencji, również na pewno niesamowitym, również magicznym i również bardzo symbolicznym, bo przecież tak naprawdę Roberto Baggio zakochał się we Florencji, pokochał stolicę Toskanii, tam bardzo dobrze się czuł się jak w domu, naprawdę bardzo mu się podobało we Florencji, podobało mu się tam życie, podobał mu się klimat, no podobało mu się ogólnie wszystko, tak? To było takie, poza może domem, poza rodziną, to było takie jego drugie miejsce na ziemi, w którym czuł się dobrze i na pewno nie chciał stamtąd odchodzić w momencie, kiedy był wypychany, o czym też już Marcin wspomniałeś, a co potem jeszcze sobie rozwiniemy troszeczkę i opowiemy tę historię związaną z przejściem Roberto Baggio do Juventusu. Ale pamiętajmy o tym, że w początkowym okresie kariery Roberto Baggio we Fiorentinie on przeżywał trudne chwile. On naprawdę miał problem z pozbieraniem się też, również jeszcze po tej kontuzji. Tutaj na pewno trzeba oddać Fiorentinie to, że zachowała się bardzo honorowo i bardzo fair wobec Roberto Baggio, bo nie porzuciła go wobec tego urazu, którego doznał, wobec zerwania więzadła krzyżowego, tylko zapewniła mu wręcz możliwości do tego, żeby tę kontuzję zaleczył, żeby przeszedł właściwą i profesjonalną rehabilitację. I to jeszcze bardziej mam wrażenie, że gdzieś zacieśniło te relacje między Violą a Roberto Baggio i to było dla niego na pewno bardzo ważne, ale właśnie wówczas Baggio myślał o tym, żeby zrezygnować, żeby z Florencji wyjechać, żeby z Fiorentiny odejść. Przeżywał bardzo trudne chwile, rozmawiał ze swoimi rodzicami, rozmawiał ze swoją dziewczyną, późniejszą żoną. chciał wrócić, mówił, że chce wrócić. Przeżywał również bardzo to, kiedy był grany temat we Fiorentinie już po wyleczeniu kontuzji, ale jeszcze nie w momencie, kiedy Roberto Baggio był w swojej optymalnej dyspozycji. Był rozważany temat wypożyczenia Roberto do Pescary, do Serie B. Roberto nie był z tego zadowolony, nie chciał się cofać. Nie chciał robić kroku w tył i przechodzić do Serie B. Chciał zostać w Serie A i udowodnić swoją wartość. No ostatecznie to się nie wydarzyło i ostatecznie mu się to udało udowodnić tę swoją wartość i pokazać swoją jakość piłkarską i klasę. No ale to jest kolejny przykład tej niesamowitej symboliki jego kariery. Z jednej strony początek bardzo trudny, bardzo skomplikowany i wręcz płaczący do słuchawki Roberto, a z drugiej strony po kilku latach, być może płaczący, nie wiemy co się działo za kulisami, z powodu tego, że musi Florencję opuścić. A Michał, czy ty też podzielasz nasze zdanie, że tutaj takich przypadków Roberto Baggio bardzo symbolicznych w karierze było dużo?
Tak, zgadzam się z nami, że takich w ogóle właśnie on miał niesamowity talent, że tak powiem, jeśli można nazwać to talentem, do przyciągania właśnie do siebie takich mega ważnych wydarzeń historycznych, jeśli chodzi o piłkę nożną, tak? I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest no, jedno z najbardziej znanych zdjęć w historii włoskiej piłki, czyli jego zdjęcie po przestrzelonym karnym w finale Mistrza Świata 9-4 z Brazylią, kiedy to opiera się o kolana, a za nim cieszą się Brazylijczycy. Jest to jedno z najbardziej znanych zdjęć w historii włoskiej piłki i jego głównym bohaterem jest właśnie Roberto Baggio, który tego karnego właśnie nie strzelił. I fakty różne, zazębienia się, o którym tutaj już opowiadaliście, to też pokazuje, że miał taki no, niesamowity talent, żeby brać udział w takich ważnych wydarzeniach, a to właśnie transfer do Juventusu i te zamieszki we Florencji właśnie z tym spowodowane. A to Arrigo Sacchi, a to tamto. Także naprawdę było takich sytuacji naprawdę wiele i można właśnie uznać, że Roberto Baggio był też taką postacią bardzo symboliczną.
Tak, no to były naprawdę niesamowite zbiegi okoliczności i faktycznie to coś może być w tym, co Michał powiedziałeś, że miał gdzieś w sobie taki wewnętrzny magnes, że lgnęło to po prostu do niego tego typu wydarzenia, tego typu historie. I przyciągał to po prostu. I właśnie może o tych takich najciekawszych historiach, najbardziej intrygujących z życia i kariery Roberto Baggio, byśmy sobie teraz panowie opowiedzieli. I chciałbym zacząć, skoro już parę razy o tym wspominaliśmy, to chciałbym rozwinąć wątek właśnie jego przenosin do Juve. Czyli sytuacji no bardzo niezręcznej również w związku z tym, w jakim czasie się ona wydarzyła i co wówczas następowało, czyli rok 1990, czyli wszyscy wiemy, że pamiętny mundial Italia 90. No i zaczyna się praktycznie cały sezon 89-90 plotki o transferze Roberto Baggio do Juventusu. Oczywiście kibice Fiorentiny nie chcieli o tym słyszeć i nie wyobrażali sobie tego, że ich lider, najlepszy zawodnik przejdzie do Juventusu, do rywala, bezpośredniego rywala Violi w Serie A. I sam Roberto Baggio również sobie tego nie wyobrażał, bo on z Fiorentiny odchodzić nie chciał. On powtarzał, że we Florencji się odrodził, że kibice, pomimo tego, że miał kontuzję, że miał ten swój gorszy okres, że miał gorsze chwile, przechodzili je razem z nim tak naprawdę. Bardzo w niego wierzyli, bardzo go wspierali, obdarzyli go potężnym zaufaniem. Oczywiście potem Roberto Baggio ten kredyt spłacił. I kiedyś Roberto Baggio wypowiedział takie słowa, bardzo mi się to spodobało, że zarówno w życiu, jak i w sporcie wierzył w wielką miłość. Nie powiedział tego wprost, nie odniósł tego wprost do Fiorentiny, ale pojawiło się to właśnie przy wątku transferu do Juve. Ja mam wrażenie, że on faktycznie tę Fiorentinę pokochał, a z Juventusu został do Juventusu został tak naprawdę wepchnięty przez Fabio Pontello, ówczesnego właściciela Fiorentiny, który za wszelką cenę chciał go sprzedać właśnie do Juve. Swoją rolę odegrał wspominany przez Marcina już Antonio Caliendo. No i Baggio powiedział po latach, że uznano mnie za zdrajcę, a tak naprawdę to ja zostałem zdradzony, bo on chciał we Florencji za wszelką cenę zostać. No i właśnie, no jak to odbieracie, panowie? No tę całą historię i co możecie jeszcze o tym powiedzieć? Michał, zaczniemy od ciebie tym razem.
Fakt właśnie jest taki, że Roberto Baggio w ogóle nie chciał do tego Juventusu przychodzić, ponieważ tak jak wspomniałeś i dobrze wyjaśniłeś, był zakochany we Fiorentinie właśnie za to, że za tą wiarę w niego, za to właśnie zaufanie, którym został obdarzony. No i ciekawostki są też takie, że on pierwszego karnego, w pierwszym meczu Fiorentina-Juventus już jako piłkarz Juventusu nie podszedł do rzutu karnego strzelanego właśnie Fiorentinie, ponieważ nie chciał. To jest właśnie taka ciekawa rzecz. Inna ciekawostka jest taka, że już jako piłkarz Juventusu Baggio nadal robił sobie zdjęcia w szaliku Fiorentiny. Tak? On tej Fiorentiny nigdy się z siebie nie pozbył, więc do końca tak naprawdę swojej kariery piłkarskiej, możliwe, że nawet do tej pory, jest bardzo silnie związany z Fiorentiną. I to jest trochę przykra taka sprawa, bo naprawdę Roberto nie chciał odchodzić do Juventusu, został wypchnięty, tak? Wtedy chodziło tylko o hajs i o nic więcej. Wola piłkarza nie miała nic do rzeczy i to jest przykre, ponieważ uważam, że jakby został trochę dłużej w Fiorentinie, to może mógłby powalczyć z klubem z Florencji o coś więcej i ewentualnie później zrobić krok do przodu i iść na przykład do Milanu, do którego ostatecznie też trafił, tak? Później, w późniejszych latach.
Tak, no właśnie tutaj to co powiedziałeś też o Milanie, to jest na pewno bardzo ciekawe, bo ja powiem wam szczerze, że mam trochę takie wrażenie, że Roberto Baggio mówi, że został zdradzony, że tak naprawdę nie chciał odchodzić i tak dalej, ale ja odnoszę wrażenie, że on sam trochę się w tym wszystkim pogubił. Marcin już o tym powiedział, że wówczas bardzo zainteresowany był też Milan. Milan w szczytu swojej potęgi z Silvio Berlusconim jako właścicielem i zarówno Berlusconiemu, jak i Gallianiemu Baggio w rozmowie face to face cztery oczy powiedział, że jego marzeniem jest gra w Milanie i że chce w Milanie zagrać, czyli on wówczas z tym Milanem flirtował i to jest fakt, tak faktycznie było. Natomiast kilkanaście dni później podpisał kontrakt z Juventusem, więc ja też odnoszę takie wrażenie, że on wpadł w taką siatkę po prostu pewnych powiązań, pewnych układów, z której nie potrafił się wyplątać i się nie wyplątał i ostatecznie do tego Juventusu trafił. No i jakie to wywołało efekty, prawda? Potężne zamieszki we Florencji. Wyglądało to tak, jakby wybuchła po prostu jakaś rewolucja, jakby rozpoczynała się wojna domowa i aż ciężko było uwierzyć w to, że ludzie tak zareagowali na przejście piłkarza, tylko i aż przejście piłkarza, na transfer piłkarza z klubu do klubu. No i jeszcze tło całej tej sytuacji, to o czym też już mówiłem, czyli Mundial w 1990 roku w Italii. No i Marcin, jak to wszystko wyglądało?
Roberto Baggio zadebiutował w reprezentacji Włoch w 1988 roku w meczu w listopadzie z Holandią, która świeżo co zdobyła Mistrzostwo Europy. Zaliczył w debiucie asystę. A co do samego mundialu w 90 roku, był to dla niego czas ciężki. Podpisał kontrakt z Juventusem. Oczywiście, no, był świadomy tego, że to jest Juventus, że może to wywołać burdy w mieście, że może być w mieście źle. Chociaż to głównie była wola hrabiego Pontello, Antonio Caliendo. Oni przede wszystkim chcieli zyskać finansowo na jego ruchu. Sam właśnie Baggio mówił, że został zdradzony. Ale trzeba pamiętać, że właśnie podpisując umowę z Juve dwa dni po dwóch meczu w finale Pucharu UEFA, który był jego pierwszym europejskim finałem, wkrótce potem właśnie zbliżał się Mundial, gdzie trenował w Coverciano, gdzie z całą włoską kadrą przygotowywali się pod wodzą Azelio Vicciniego. I wtedy Baggio zrozumiał, jak dużo zamieszanie wywołuje jego osoba. No bo tak, transfer z Fiorentiny do Juve, chwilę przed Mundialem, gdzie wspiera tak naprawdę drużynę cały kraj, a Baggio czuł się niezręcznie, czuł, chociaż nikt mu tego nie mówił wprost, ale czuł się osobą, która wywołuje w kadrze negatywne uczucie. Przez to zamieszanie myślał, że działa na szkodę reprezentacji. Był to człowiek niewątpliwie prosty, bo pochodził z rodziny, która była dość skromna, która była ciężko pracująca na to, żeby przetrwać, jak wyjawiono na pogrzebie jego ojca. Ojciec pracował 20 godzin dziennie, on poza pracą tak naprawdę nie miał życia. Jako młody chłopak, Roberto, gdy poznał swoją przyszłą żonę, która była jego pierwszą dziewczyną, gdy dostał na obiad steka, on czuł się niezręcznie z tym, bo taki kawałek mięsa, który zaserwowano tylko jemu, dzielono na wiele części u niego w domu. Po prostu był z biednego domu, trzeba to powiedzieć wprost. Zrobił niesamowitą karierę, a ten rok 90 do tego stopnia był wręcz paradoksem, jeśli chodzi o włoską piłkę, że nie dość, że wydarzył się ten wielki transfer do Juve, to jeszcze przecież kibice włoskiej kadry, którzy koczowali w Coverciano, które jest niedaleko też Florencji, co sprzyjało fanom drużyny grających w fioletowych koszulkach, że zrobili oni zamieszanie, że nie chcieli nawet kibicować Włochom, życzyli im tego, żeby jak najwcześniej odpadli. A tak naprawdę możliwe, że to też zmotywowało wszystkich kadrowiczów do wyjątkowego wysiłku w tamtym czasie. A przypomnijmy, że Włosi zajęli trzecie miejsce na tej imprezie. Toto Schillaci, wchodząc z ławki, stał się gwiazdą. Tak jak się czasem mówi o piłkarzach One Season Wonder, to można by powiedzieć, on był One World Cup Wonder. Bo tak naprawdę kariera Schillaciego znana jest w mainstreamie z perspektywy Mistrzostw Świata Italia 90. Włosi narzekali na Vicciniego, że nie wystawia Schillaciego w pierwszym składzie. Schillaci był tym jokerem, który wszedł. Już nie pamiętam, kto doznał kontuzji w pierwszym meczu, przez co zastąpił go. Ale Włosi narzekali też na to, że Vicini gra w pierwszym składzie Gianluca Viallim kosztem Baggio. Tam było naprawdę wiele głosów mówiących o tym, że trener nie robi swojej roboty tak, jak powinien. Finalnie Baggio strzelił dwie bramki na tym mundialu. Ta bramka turnieju z Czechosłowacją, gdzie po tej bramce, po tym sprincie, okiwaniu kilku rywali, po bramce, po krótkim sprincie po prostu położył się na ziemię, jakby właśnie zszedł z niego ciężar całego świata, presji całego świata, tak jak było to bodajże we Francji na mundialu, gdzie miał strzelić rzut karny bodajże w meczu z Chile i czuł się tak samo. I naprawdę był to czas w jego życiu niesamowicie pokręcony, ale były to uczucia mieszane. Były dobre momenty, bo niewątpliwie transfer do największej drużyny w kraju dla kogoś, kto wywodzi się z biednego środowiska, jest czymś wielkim i jest to sukces. Nie każdy ma okazję grać dla Juventusu. No a jednak dużo bólu sprawił kibicom, chociaż tak jak mówię, no, on sam mówił, że poczuł się zdradzony, więc trzeba to wziąć pod uwagę, że no, nie wszystko zależało w tamtym momencie od niego, a pieniądz zawsze rządził w piłce i to jest coś, co raczej do końca świata tej dyscypliny będzie bardzo istotne.
Pewnie, to był bardzo trudny okres, tak jak powiedziałeś, tak personalnie, Marcin, dla Roberto Baggio. Ale był to też jednocześnie okres chyba w jego karierze najbardziej barwny, właśnie w takie różnego rodzaju przełomowe wydarzenia, czy historyczne wydarzenia, które przyciąga, o czym już powiedzieliśmy. I takich wydarzeń było sporo. A też co do tej jego gry i tego okresu w Juve, no to też jest, panowie, ogromny paradoks. I znów gdzieś zahaczamy temat tej symboliki kariery Roberto Baggio, że najlepsze lata kariery Baggio, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, przypadły właśnie na okres gry w Juventusie. Bo jeżeli spojrzymy na same statystyki, chociaż oczywiście wiadomo, że nie tylko tym należy się kierować, ale statystyki ma no, naprawdę fenomenalne. Roberto to jest 200 meczów we wszystkich rozgrywkach w barwach Juve, 115 goli, 28 asyst. To naprawdę robi wrażenie. No przede wszystkim pierwsze wygrane Scudetto w swojej karierze. Co ciekawe, Roberto Baggio, my go tak trochę gloryfikujemy oczywiście, mamy ku temu swoje powody, to też jest inna sprawa, ale to jest na pewno ciekawe, że taki zawodnik Scudetto w swojej karierze wygrał tylko dwa razy. Raz z Milanem i właśnie raz z Juventusem. Okres gry w Starej Damie to jest również jedyny europejski sukces w europejskich pucharach Roberto Baggio, czyli zwycięstwo w pucharze UEFA w sezonie 92-93, co również później poskutkowało i było takim kamieniem węgielnym pod złotą piłkę, którą Roberto Baggio otrzymał w 1993 roku. Rozegrał wówczas w biało-czarnych barwach naprawdę kosmiczny sezon, ten sezon 92-93. No i to pokazuje też, jakim był profesjonalistą, prawda? Bo on nigdy w Turynie nie czuł się jak u siebie, on nawet w Turynie nigdy nie zamieszkał, stricte w samym mieście. W Juventusie również czuł, że to po prostu nie jest jego bajka, znamy kulisy już historii z przejściem do Juventusu i dobrze też, że o tym powiedzieliśmy, bo jednak nie wszyscy mają tego świadomość, że historia Roberto Baggio i jego transferu do Juve tak wyglądała. Niektórzy właśnie, może trochę mniej zagłębieni, prawda, w realia calcio, trochę gdzieś postrzegają cały czas tego Roberto Baggio jako tego zdrajcę i człowieka, który wywołał takie emocje wówczas u ludzi, a to nie do końca tak było, więc warto by było też z tym zerwać, tak jak to już podkreśliliśmy i podkreślamy cały czas, że to nie było tak, że Roberto Baggio zachowywał się jakoś po prostu niewłaściwie wobec swojego ówczesnego pracodawcy, wobec Fiorentiny. No i właśnie, i cała ta jego przygoda z Juventusem to jest tak naprawdę w moim mniemaniu taki jeden wielki paradoks, bardzo ciekawy paradoks. No i w tych wszystkich trudnych sytuacjach Roberto odnajdywał spokój właśnie w buddyzmie. To, o czym już wspomniał Marcin, coś, co odnalazł jeszcze w początkach swojej gry we Fiorentinie. I to była tak na marginesie bardzo ciekawa sytuacja, bo z człowiekiem, który wprowadził go w świat i w realia buddyzmu, spotkał się w sklepie muzycznym, w sklepie z płytami. I tak zaczęła się jego przygoda z buddyzmem. Z buddyzmem, którego nie porzucił do dziś. Cały czas jest buddystą. Tak jak Marcin też już wspomniał, godzinka rano modlitwy, godzinka wieczorem, łącznie 2 godziny dziennie. I wiele razy w ciągu kariery właśnie pomagało mu to odnaleźć taki wewnętrzny spokój, taką wewnętrzną równowagę, postawić sobie też konkretny cel, odnaleźć drogę w dążeniu do tego konkretnego celu. To jest też na pewno bardzo ciekawe, bo ślub z Andreiną Fabi, czyli ze swoją pierwszą dziewczyną i ze swoją żoną do dzisiaj, żadnych wielkich skandalów obyczajowych z udziałem Baggio nie uświadczymy. Wziął Roberto jeszcze w obrządku rzymskokatolickim, kiedy już praktykował buddyzm, więc też potrafił zrobić chociażby taki wyjątek. No i ten jego charakter też na pewno, ta niezłomność, o której wspominaliśmy i ta umiejętność podnoszenia się po upadku, no to znamionuje Roberto Baggio i z tego go znamy. I może właśnie tutaj też chciałbym ten temat szerzej poruszyć. Tego tak naprawdę, jaki Roberto był, jaki był w relacjach ze swoimi najbliższymi, jaki był w relacjach z kolegami z drużyny, z kolegami z boiska. I może tym razem poproszę Ciebie, Michał, o Twoje przemyślenia na ten temat.
Roberto Baggio właśnie był bardzo, i nadal jest bardzo rodzinną osobą. Wiemy, że ma bardzo dobry kontakt ze swoją córką. Także niewiele mogę powiedzieć o jego relacjach z kolegami z drużyny. Wiem tylko, że no, nikt się na niej nie skarżył, tak? Był bardzo rodzinną osobą. Także no, te jego kontuzje i to wszystko też, te męki, jakie on przeżył, mi się wydaje, że odcisnęły na nim taką też pieczęć, że stał się właśnie taką lepszym człowiekiem, może właśnie przez to, co przeżył, zaczął doceniać właśnie bliskich, innych wszystkich i tak dalej wokół siebie, bo to, co przeżył, właśnie te wszystkie kontuzje bardzo naznaczyły.
Słuchajcie, to teraz może jeszcze powiedzmy chwilę o właśnie rodzinie Roberto, no bo on pochodził, on miał siedmioro rodzeństwa. Łącznie w rodzinie Baggio było 8 dzieci. Roberto był 6 w kolejności, więc ta rodzina była naprawdę duża, no i była biedna, tak jak zaznaczył to Marcin. Natomiast sam Baggio ma 3 dzieci. Córkę Valentinę i 2 synów, Mattie i Leonardo. Jest człowiekiem bardzo rodzinnym nadal, to o czym powiedział Michał, i gdzieś w ramiona rodziny zawsze uciekał i też rodzina była dla niego istotna, chociażby na mundialu w 1994 roku, kiedy w pierwszych spotkaniach zarówno Włosi, jak i Roberto Baggio nie radzili sobie dobrze, chociaż wiemy, że zakończyło się to finałem, niestety ostatecznie przegranym przez Italię, to rodzina udzieliła tego niezbędnego wsparcia Roberto i odwiedziła go w Stanach Zjednoczonych, przyjechała do niego i dzięki temu wsparciu to wlało taką nadzieję, właśnie taką wewnętrzną siłę w serce Bobiego, jak pieszczotliwie był nazywany przez swoich najbliższych. No i pozwoliło mu chociażby zdobyć 2 bramki w meczu 1/8 finału z Nigerią. Pozwoliło mu potem trafić z Hiszpanią w ćwierćfinale. Później również 2 gole w półfinale. Więc ta rodzina, ta relacja z rodziną przekładała się w przypadku Baggio nie tylko na ten grunt osobisty, ale na ten sportowy to również miało naprawdę ogromny wpływ. Dobra, a teraz panowie, chciałbym zarzucić taki temat, takie hasło w zasadzie. Roberto Baggio, czyli włoski Maradona. I co wy o tym myślicie? Czy gdzieś to faktycznie można w ten sposób o Roberto powiedzieć? Można go porównać z Diego Maradoną? Michał, co sądzisz?
Pod względem piłkarskim mi się wydaje, że można go do tego, do Maradony porównać, ale pod względem takiej symboliki, no nie do końca, ponieważ Diego Maradona dla Neapolu jest prawdziwym Bogiem i tego nic nie zmieni. Czy dla jakiegoś konkretnego klubu Roberto był jakimś Bogiem? No nie, on tych klubów pozwiedzał sporo. Wygrał 1 Scudetto tylko w Juventusie. Więc no, może dla Brescia, ale to może trochę też naciągane jest, że dla Brescia mógłby być takim Bogiem, aczkolwiek no, tak w skrócie bardzo powiem, że jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, jak najbardziej, jeśli chodzi o symbolikę, o samą postać, tak, legendę piłki, no to jednak no nie.
Ja powiem wam szczerze, że mam takie właśnie przemyślenie, że Roberto Baggio to był tak naprawdę pierwszy włoski piłkarz o takim globalnym zasięgu. Czyli wiadomo, że wówczas też futbol wchodził w nową erę, te lata 90. To też warto zaznaczyć, ale Roberto Baggio był taką chyba pierwszą międzynarodową gwiazdą, która występowała w reklamach, która wypuszczała chociażby, nie wiem, swoje kolekcje butów i to wszystko, co doświadczamy dziś, co tak naprawdę z perspektywy dzisiejszego odbiorcy piłki nożnej i widza, i fana, i kibica, jest zupełnie normalne, że ktoś ma swoją kolekcję ubrań, butów, podpisuje kontrakty reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Wówczas to gdzieś tak wszystko, no nie chcę powiedzieć, że raczkowało, bo wcześniej też to miało miejsce, ale na pewno się rozwijało, było w fazie takiego mocnego rozwoju i Roberto Baggio w tym aspekcie na pewno odcisnął swoje piętno, a tutaj co do Maradony, to faktycznie może niekoniecznie gdzieś odbiór aktualnie Roberto Baggio teraz, dzisiaj jest taki w konkretnym mieście jak Diego Maradony, ale mam wrażenie, że w pewnym momencie Baggio był takim bogiem właśnie dla całej Italii. Tak wówczas u szczytu swojej kariery, u szczytu swojej sławy coś takiego moim zdaniem miało miejsce i właśnie taka ciekawa anegdotka, że dotycząca też filmu produkcji przy współpracy Netflixa i włoskiego Mediasetu, czyli Roberto Baggio, Boski Kucyk oczywiście, gdy podczas odprawy przed jednym ze spotkań Mundialu w 1994 roku Baggio rozmawia z Arrigo Sacchim i Sacchi wcześniej opowiada piłkarzom kadry włoskiej, że wygrali na jeden kontakt. Roberto Baggio oczywiście nie jest z tego zadowolony, bo znamy jego zamiłowanie do dryblingu, do skutecznego dryblingu, podkreślmy to, do dryblingu przynoszącego wymierne korzyści. I później Arrigo Sacchi zaprasza Baggio na rozmowę indywidualną po tej odprawie. I Baggio jest niezadowolony, że ten jeden kontakt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Sacchi mu to wszystko tłumaczy i mówi mu takie słowa, że ty dla nas jesteś filarem naszej drużyny i ty dla nas jesteś tym, kim dla Argentyny jest Maradona. Wypowiada takie słowa właśnie Arrigo Sacchi, natomiast Baggio odpowiada mu, a czy Maradonie też kazałby pan grać na jeden kontakt? Także no to jest oczywiście scena z filmu, ale wiemy, że mogło tak być i że jest prawdopodobieństwo tego, że tak faktycznie było i tak to wyglądało. A co ty, Marcin, uważasz na ten temat? Jak to jest twoim zdaniem z tym Baggio jako włoskim Maradoną?
Powiem tak, że są argumenty na tak, ale są też argumenty na nie. To może zacznę od argumentu na nie, że on był Maradoną, jeśli chodzi, powiedzmy, właśnie o te kwestie techniczne i tak dalej. Tylko Maradona, mam wrażenie, że robił to na jeszcze wyższym poziomie, jeśli chodzi o te wszystkie walory techniczne, o to, jaki był skuteczny do bólu pod bramką rywali. I, że tak powiem, on ma coś z Maradony nawet w kwestii tego, że on był wybitnym piłkarzem. Tylko, że Maradona na przykład kojarzył się z jednym klubem we Włoszech. On nie zmienił klubu we Włoszech. A tak naprawdę we Włoszech pierwiastek tej boskości jego boiskowej dostało kilka klubów. I tak jak Maradona jest legendą piłki nożnej, możliwe, że najlepszym w historii futbolu zawodnikiem, bo jednak to, co on wyprawiał w piłce nożnej, która miała daną specyfikę w jego czasach, była to znacznie inna niż aktualnie. A Baggio, który grał, jeśli dobrze liczę, w 7 klubach, to jakby gdziekolwiek byś nie powiedział o Baggio, jeśli chodzi o najlepsi piłkarze w historii klubu, no to paradoksalnie w Juve może będzie w pierwszej piątce. Myślę, że na pewno w pierwszej dziesiątce. Jeśli chodzi o Milan, nie wiem, czy będzie w pierwszej dziesiątce. Wiadomo, piłkarz wybitny, ale w Milanie po prostu fantastyczne kariery robili Van Basten, Hulit, Szewczenko, Maldini, Baresi. Już masz 5. A gdzie Baggio, który średnio sobie dość poradził w Mediolanie, gdzie najpierw zdobył, co prawda, mistrzostwo w lecie 95 roku odszedł do Milanu. Milan kupił jego, Georgia Weah, który zdobył złotą piłkę po tym, jak no, Milan zajął czwarte miejsce. Wtedy w sezonie 95-96 Milan przecież zagrał z Zagłębiem Lubin. Bardziej zagrał w obu meczach. W obu wszedł z ławki. W obu zaliczył jedną asystę. 4-0 i 4-1 z Miedziowymi. I to jest też taki polski wątek w tym, bo to jest jedyny raz, kiedy Milan zagrał z polskim klubem w europejskich pucharach. No a w drugim sezonie w Milanie, no to Baggio, 11 miejsce w lidze za Fiorentiną, za Atalantą, która była przeciętną drużyną w tamtych czasach, bo to było znacznie przed Giampiero Gasperinim. No i trzeba przyznać, że ten Baggio mógł więcej wycisnąć z kariery i też no, to też go łączy z Diego Maradoną. Też jeszcze ciekawostka co do Baggio, że w 97 roku Roberto Baggio mógł trafić do Parmy. Carlo Ancelotti powiedział mu, że będziesz grał jako napastnik, co Baggio się nie podobało za bardzo. No i przez to trafił do Bolonii, co powiedział, że straciłem w ciągu roku 25 bramek jako trener, że to jest mój największy trenerski zawód w karierze, bo mogłem mieć Baggio, a on poszedł do Bolonii i strzelił tam około 25 bramek, które wybitnie by Parmie wtedy pomogły, jak on to określił w wywiadzie dla Guardiana w 14 roku. Więc sami widzicie, że ta jego wielkość była doceniana z każdej strony, jako człowieka, jako wybitnego technika, jako kogoś, kto miał ponadprzeciętną wiarę w to, że da radę zrobić karierę przy pewnych zdrowotnych ograniczeniach.
Tak, no my też Maradonę postrzegamy jako takiego upadłego anioła, czyli wiele tych skandali obyczajowych z jego udziałem, narkotyki, prostytutki i tak dalej, to wszystko wokół Maradony cały czas się kręciło. Natomiast Roberto Baggio, jeśli chodzi o charakter, o jego podejście do życia, to jest całkowite przeciwieństwo Diego, bo to jest dobra relacja z rodzicami, którzy go wspierali, chociaż z ojcem ta relacja nieco szorstka, ale jednak mimo wszystko taka typowa relacja na linii ojciec-syn, ojciec w roli takiego motywatora, pan Fiorindo, który całą tę karierę naprawdę bardzo swojego syna wspierał i przeżywał wszystkie jego mecze okropnie. Całe życie jedna kobieta, czyli właśnie wspominana już tutaj Andreina. Trójka tylko dzieci, a nie bliżej nieokreślona ilość, jak w przypadku Diego Maradony, więc to jest zupełne przeciwieństwo jak najbardziej, jeśli chodzi o...
Tak, dla portali plotkarskich, znaczy portali, no dla po prostu takich codziennych bulwarówek, no Baggio był po prostu, jako człowiek był no po prostu nudny, no bo żadnych skandali, żadnych afer. Grzeczny, ułożony zawodnik, który czaruje na boisku. No i weź tu pisz. No, gdy masz aktualnie La Gazette i inne gazety, to potrafią jedną sprawę rozpisać przez 5 dni, potrafią z byle czego napisać artykuł. No, a z Baggio było bardzo ciężko. Nawet teraz jest o nim cokolwiek ciężko napisać, gdyż no trochę jednak się chowa przed tym zgiełkiem medialnym, jakby nie patrzeć.
Tak, dokładnie. A skoro już Marcin, wspomniałeś o tym, jak Baggio radził sobie w Milanie, w Bolonii. To może teraz zapytam Michała, jak to wyglądało w Interze. Mamy tutaj kibica Interu, więc warto, żeby coś nam więcej o tym powiedział, o tym okresie gry w Interze, no bo to jest też na pewno znamienne i symboliczne, że Baggio przywdziewał barwy zarówno Juventusu, Milanu, jak i Interu, czyli trzech gigantów w calcio. No i również jak to wyglądało w Brescia, gdzie ta Brescia dała mu szansę na przeżycie takiego swojego chyba łabędziego śpiewu w karierze, na pewno łabędziego śpiewu w karierze, ale też pięknej historii zbudowanej z tą Brescią mimo wszystko. No i słynnej współpracy z Carletto Mazzone. Także Michał, co nam możesz o tym powiedzieć?
Jeśli chodzi o Inter, no to jego przygoda w Interze należała jednak do tych gorszych, tak, w jego karierze. Trafił w Interze na Marcello Lippiego, który no po prostu nie przepadał za Baggio, tak? No, trenował go jeszcze w Juventusie i posadził go na ławkę i stawiał na Del Piero i sam Zinedine Zidane mówił, że nie potrafił zrozumieć tego, że Roberto Baggio jest na ławce rezerwowych. I w Interze trafił ponownie na Lippiego, wtedy Inter był bardzo źle zarządzanym klubem, po prostu był tam jeden wielki syf. Do tego też doszły kontuzje, także Roberto Baggio zagrał ledwo ponad 40 meczów przez dwa sezony, strzelił mniej niż 10 goli, więc no, ten jego okres w Interze nie należy do udanych, ale trzeba mu oddać to, że strzelił mniej niż 10 goli, ale te trzy gole należały do tych z gatunku ciężkich, tak jak to się mówi we Włoszech, il gol pesante. Ponieważ strzelił dwa gole w meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, przepraszam, strzelił gola w Lidze Mistrzów i dwa gole w meczu z Parmą, który w ostatniej kolejce, który dał Interowi prawo gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów, czyli to były dwa bardzo ważne trafienia w ostatniej kolejce, dzięki którym Inter mógł zagrać w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Także całkowicie nie poszła na stratę ta jego przygoda w Interze, ponieważ no, dzięki niemu Inter, co bądź tak, dzięki niemu trafił do eliminacji Mistrzów. A co do Bresci, no to w Bresci Roberto Baggio tak naprawdę przeżywał swoją drugą młodość, tak? Bo wtedy był już ponad 30 lat, miał grubo ponad 30 lat, trafił do Bresci i z tą Brescią wyciągał naprawdę niesamowite wyniki, tak? Puchar Intertoto. Miał świetną relację z Carlo Mottone, właśnie wspominałem tutaj już wiele razy, i ten jego pamiętny bieg pod trybunę po wyrównującym golu. W Brescii naprawdę blisko 100 meczów, prawie 50 goli, to jest niesamowity wynik, biorąc pod uwagę to, ile kontuzji miał, jak ciężkie miał te kontuzje i w jakim wieku przychodził do Brescii już. To nie był młody piłkarz. On kończył karierę w wieku bodajże 37 lat w 2004 roku.
Tak.
No już tak naprawdę był emerytem piłkarskim, tak? Nie boimy się powiedzieć tego, co był emerytem. A mimo tego, że był naprawdę po przejściach, po kontuzjach i no, postarzały, to dawał radę w tej Brescii i naprawdę dzięki niemu Brescia osiągnęła bardzo dobry wynik.
Tak, jeszcze warto tutaj powiedzieć, że grając w Brescii, gdzie no wiadomo, były te słynne derby, gdzie Carletto Mazzone, 70-letni, podbiegł pod trybunę fanów Atalanty, tam grożąc im, tam machając ręką, ale kibice we Włoszech, mimo tego, że Baggio, no wiadomo, już kolana na stare lata jeszcze pewnie w gorszej formie, to, że grał w Brescii, czyli klubie, który niby był średniakiem, ale walczył o puchary, chyba nawet się dostali do pucharów, to samo było chyba z Bolonią, w której grał Baggio, awansowali chyba do Intertoto, czy do UEFA, już nie pamiętam. W każdym razie Trapattoni nie wziął go na Mistrzostwa Świata do Korei, co we Włoszech odebrano jako zawód, a byli też tacy, co łudzili się i myśleli, że Roberto Baggio pojedzie na Euro 2004, ale już okazało, że chyba trener w ogóle nie zamierzał już go powoływać do kadry. Zrobiono mu mecz pożegnalny, już nie pamiętam, chyba na San Siro to było, z reprezentacją Hiszpanii i możliwe, że mylę fakty, ale któryś ostatni mecz, możliwe, że to był ostatni mecz w Brescii albo ostatni mecz reprezentacji Włoch, schodził z boiska w towarzystwie Paolo Maldiniego, który go uściskał, no i też karierę piłkarską zakończył meczem na San Siro, jeśli chodzi o mecze ligowe, prawda, bo dostał aplauz od wypełnionego po brzegi Stadio Giuseppe Mazza.
Tak, jeśli chodzi też o tę karierę reprezentacyjną, to na pewno musimy powiedzieć o tym, że Roberto Baggio do spółki z Alessandro Del Piero, co ciekawe, jest czwartym najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Włoch. Zdobył 27 bramek w 56 meczach. Tutaj musimy też wspomnieć o tym, i to jest bardzo istotne, że Roberto Baggio te 27 goli strzelił właśnie w 56 meczach, a Alessandro Del Piero 27 goli strzelił, ale w 91 meczach. Czyli tutaj ta ilość spotkań Del Piero jest dużo większa i potrzebował dużo więcej gier na to, żeby te 27 goli strzelić.
Jeśli jeszcze mogę ci, Kuba, wejść słowo też, no jest pewna symbolika, jeśli chodzi o postacie Baggio i Del Piero. Oni mają wielki szacunek do siebie, Mimo, że to tak naprawdę osoba Del Piero spowodowała, że Baggio musiał odejść z Juventusu. Po odejściu Baggio, pierwszy sezon Alessandro Del Piero 9-5-9-6 to jest wygranie ostatniej Ligi Mistrzów przez Juventus, gdzie karny Wladimira Jugowicza zapewnił im triumf w meczu z Ajaxem. A tak naprawdę panowie zawsze mieli do siebie wielki szacunek i naprawdę oni no, lubili się, nigdy nie mieli sobie czegokolwiek za złe. Też warto powiedzieć, że Alessandro Del Piero i Roberto Baggio nie dość, że mają tyle samo bramek w reprezentacji, to jeszcze mają tyle samo bramek w Serie A z rzutów wolnych. Znaczy są bardzo blisko siebie w tej kwestii. Tutaj moja pomyłka, przepraszam, ale też właśnie w Serie A pod względem rzutów wolnych nawet byli blisko siebie. Zawsze gdzieś tam te kariery obok gdzieś się w pewnym momencie przecinały.
Tak, to w samej Serie A, jeśli chodzi już tak, żeby też to spiąć statystycznie, że tak powiem, Roberto Baggio rozegrał aż 452 mecze. No to tak jak już powiedzieliśmy, że pomimo tych kontuzji, poważnych urazów, to jest bardzo duża liczba spotkań.
Łącząc wszystkie rozgrywki, bilans Baggio to jest 699 meczów i 318 bramek. Jest pierwszym po 50 latach, jeśli dobrze pamiętam, chyba wtedy chodziło o Silvio Piole. Jest pierwszym po 50 latach piłkarzem, który w oficjalnych meczach zanotował ponad 300 trafień. I jest to wynik, który no, pewnie długo będzie nie do pobicia, patrząc na to, że Włosi cały czas mają problem ze znalezieniem tej wyjątkowej, znakomitej dziewiątki, która pobije choćby rekord bramek Gigiego Riwy, do którego nadal jest w sumie daleko, bo piłkarze, którzy aktualnie grają, no jednak są daleko od osiągnięcia takiego wyniku.
W samej Serie A Roberto Baggio, tutaj Marcin mówisz o tych ponad 300 bramkach, a w samej Serie A Roberto Baggio ma 205 goli i 68 asyst. No to są naprawdę chapeau bas i czapki z głów za te statystyki. A jak już przy tym jesteśmy, to też warto wspomnieć o tych nieszczęsnych rzutach karnych, bo Roberto Baggio w karierze, sprawdziłem to, wykonał 116 jedenastek, 116 razy podchodził do rzutu karnego, wykorzystał 98, nie wykorzystał 18, więc ta skuteczność jest całkiem niezła, pomimo tych 18 przestrzelonych jedenastek, a co ciekawe, wśród golkiperów, którzy odbijali jego strzały po uderzeniach z wapna, znajdują się takie tuzy jak Gianluca Paliuca, Walter Zenga, czy dwukrotnie Gianluigi Buffon, raz w barwach Juventusu, a raz jeszcze za czasów swojej gry w Parmie, więc to też...
Jeżeli mnie pamięć nie myli, to rzut karny z Brazylią to jest bodajże jego jedyne pudło w reprezentacji, jeśli chodzi o rzut karny. Mogę się mylić, ale z tego co kojarzę, to Baggio właśnie w reprezentacji Włoch spudłował tylko jednego karnego i było to właśnie Pasadenie na Rose Bowl.
Łącznie w karierze, tak jak już wspomniałem, 18 tych nietrafionych rzutów karnych, no i gdzieś cały czas ta historia z jedenastką z 94 roku, konkretnie z dnia 17 lipca 2014 roku, cały czas towarzyszy Baggio i jest takim nieodłącznym elementem jego kariery, i on nawet w takich krótkich wypowiedziach na zasadzie pytania-odpowiedź dla 442 powiedział, że ten dzień właśnie finału Mistrzostw Świata w 1994 roku to był dzień, w którym piłka nożna złamała mu serce, no i gdyby mógł wykasować, po prostu wymazać gumką jakąś datę z kalendarza, to byłby to właśnie ten dzień, w którym nie wykorzystał rzutu karnego w finale z reprezentacją Brazylii. Dobra, to myślę, panowie, że możemy przejść do teraźniejszości i do tego, czym Roberto Baggio zajmuje się dziś, jak dziś jest postrzegany, jaki jest jego obraz w mediach, czy w ogóle jakikolwiek jego obraz aktualnie we włoskich mediach istnieje, bo to jest na pewno bardzo ciekawa kwestia. Także Michał, jak to jest z tym Roberto Baggio teraz?
Roberto Baggio właśnie od dłuższego czasu już tak naprawdę odciął się od jakichkolwiek mediów. Przeprowadzenie z nim wywiadu jest strasznie trudne. W 2019 roku wystąpił w programie Che Tempo Che Fa, ale tak naprawdę to był chyba jego jedyne takie większe wystąpienie publiczne od niepamiętnych mi czasów. No, Baggio właśnie bardzo się odciął od mediów, od całego tego piłkarskiego świata, jakby należy to uszanować, tak? Aczkolwiek z jednej strony szkoda, ponieważ taka postać byłaby naprawdę świetnym rozmówcą, można byłoby wyciągnąć wiele niesamowitych historii od niego, ale no, wolał się odciąć i no, należy to uszanować, aczkolwiek mówię, szkoda, że tak postąpił.
Tak, no faktycznie aktualnie no bardziej on nie jest na pewno bardzo aktywny, nie pojawia się jako ekspert, nie udziela wywiadów. Ten udział w Che Tempo Che Fa to chyba taki wyjątek, który zrobił w 2019 roku faktycznie. No i ja sobie przypominam takie słowa, nie pamiętam już kto je konkretnie powiedział, ale ktoś z naszego polskiego podwórka, dotyczące Roberta Lewandowskiego, że nie chciałby, żeby z Robertem Lewandowskim stało się to po karierze, co stało się właśnie z Roberto Baggio w Vitalii, czyli tak naprawdę ten jego olbrzymi potencjał, wiedza, potencjał sportowy, potencjał też marketingowy, żeby nie został zaprzepaszczony, tak jak stało się to właśnie Vitalii z Roberto Baggio niejako, bo też pamiętajmy, że właśnie Roberto Baggio ma 55 lat, za chwilę będzie miał 55 lat, więc jest w kwiecie wieku, jak najbardziej mógłby się udzielać, mógłby dzielić się tymi swoimi doświadczeniami.
W sumie co do Roberto Baggio, to przypomniała mi się taka wypowiedź, której kiedyś udzielił, bo bodajże w jakimś wywiadzie zapytano go o to właśnie, czemu on się nie udziela jako ekspert telewizyjny, czy po prostu dlaczego w tym nie uczestniczy? To powiedział coś na tej zasadzie, że go mierzi, gdy o futbolu jako eksperci wypowiadają się piłkarze, którzy nie byli w stanie kilka razy podbić piłkę podczas treningu. I powiem szczerze, że coś w tym jest, aczkolwiek myślę, że Baggio jako ktoś, kto podbić piłkę umiałby pewnie i setki razy, wydaje mi się, że miałby wiele ciekawych uwag, jeśli byłby ekspertem, ale po prostu on już doświadczył takiego medialnego zgiełku, że media wchodziły mu, że tak powiem, z butami do jego życia, że on po prostu ma dosyć tej telewizji i on chce po prostu sobie gdzieś na wsi pożyć, w Toskanii czy w Wenecji Euganejskiej, i po prostu do końca życia żyć takim życiem takiego Włocha, który codziennie delektuje się życiem, który delektuje się każdą chwilą i jednak umrze jako człowiek szczęśliwy, mimo takiego bólu fizycznego i psychicznego, którego on doświadczył zarówno przez piłkę, jak i przez kibiców, przez media.
Tak, a propos tej farmy, o której Marcin powiedziałeś, to na pewno ciekawą sprawą jest to, że Roberto Baggio ma swoje rancho w Argentynie, na którym chętnie spędza czas i również kiedyś, bodajże w 2008 roku, jeśli się nie mylę, udzielił takiego dosyć obszernego wywiadu dla La Gazzetta dello Sport, to jest chyba jeden z dwóch takich wyjątków, oprócz Che Tempo Che Fa, gdzie powiedział, że wspiera Boca Juniors, że kibicuje Boca Juniors, bo bardzo ujmuje go ta pasja fanów też Boca Juniors, także on gdzieś się właśnie odnajduje w takim swoim własnym zaciszu po karierze, ceni swoją prywatność i niezbyt chętnie też kogokolwiek do tej swojej prywatności zaprasza i chce się nią dzielić. No a też na pewno bardzo intrygujące jest to, że Roberto Baggio mógłby spokojnie trenować i prowadzić jakiś klub i pracować w roli szkoleniowca, bo od dokładnie 5 lipca 2012 roku posiada licencję trenerską UEFA Pro, którą przebył kurs trenerski w Coverciano, klasyczny, jak to jak to mają w zwyczaju byli włoscy zawodnicy. No trudno powiedzieć.
Ciekawie byłoby go zobaczyć jako trenera. Jestem bardzo ciekaw, jaką on wyznaje filozofię futbolu.
Tak, no właśnie to jest na pewno taka interesująca kwestia, bo do tej pory tego nie doświadczyliśmy. Trudno też powiedzieć, czy Roberto Baggio zrobił to po prostu, żeby taką licencję posiadać i zdecydował się na to, bo może inni koledzy też się decydowali, koledzy z boiska. Natomiast no, posiada takie uprawnienia i spokojnie mógłby trenować, a niestety go nie widzimy już od kilkunastu lat w takim właśnie szerszym ujęciu i w mainstreamie to, o czym już powiedzieliśmy. No cóż, wydaje mi się, że chyba wszystkie wątki, które mieliśmy poruszyć, panowie, poruszyliśmy. Dosyć obszernie sobie tutaj o Roberto Baggio powiedzieliśmy. Także myślę, że będziemy się powoli żegnać, będziemy powoli kończyć. Mamy oczywiście nadzieję, że Wam się podobało, że spędziliście z nami ten czas, że wytrzymaliście z nami. Trochę tej rozmowy było. Także dziękujemy Wam bardzo za obecność. Kłaniamy się. Ja ze swojej strony, Kuba Gibowski i moi redakcyjni koledzy z Calcio Merito, Marcin Ziółkowski.
Wielkie dzięki, miłego dnia.
I Michał Salamucha. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.